Aleluja. Pan Jezu, modlę się i proszę Cię o Twoje kierownictwo, Panie, kiedy będę to słowo głosił, kiedy będę się nim dzielił, Boże. Panie, pragnę, aby Twój Święty Duch osobiście przemawiał do nas, Panie, był tym pierwszym nauczycielem, który będzie przekazywał te rzeczy, których ja nie jestem w stanie powiedzieć lub nie potrafię powiedzieć, Panie. Tak ufam, że Ty będziesz do nas mówił, Boże. Panie, szczególnie do tych osób, które w jakikolwiek sposób są w potrzebie, Panie, i do nas, którzy na pewno mamy różne zrozumienie tej sprawy i różne kwestie, inaczej możemy patrzeć na to, o czym będę mówił, ale proszę Cię, Boże, abyś Ty dzisiaj sprawiał w nas błogosławieństwo, Boże Twoje. Niech Twoje słowo zabrzmi, niech ono wykona tą Bożą pracę i niech dotrze do naszych serc, Boże Ojcze, w imieniu Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiaj będę do Was mówił na temat uzdrowienia. I żeby sprecyzować to pojęcie szerokie, chcę powiedzieć, że będę mówił o uzdrowieniu ciała naszego fizycznego. Muszę powiedzieć tak, że jest to jeden z tematów, który bardzo mnie zajmuje, który studiuję w Piśmie Świętym. Staram się jak najwięcej wyczytać, jak najwięcej dowiedzieć, co Boże Słowo na ten temat mówi. I też widzę, jak na przestrzeni lat, także moje zrozumienie, w jaki sposób nazwę to nie, że ewoluuje, no, dojrzewa, zmienia się, staram się mieć otwarte, rozciągnięte serce przed Bogiem, aby Bóg w tym temacie mógł do mnie przemawiać. Jak sami wiecie, też jesteśmy w takim miejscu, jako Kościół, jako zbór, że jest to sprawa, która nas bardzo interesuje. Możemy to potwierdzić. Jest to coś, co jest dla nas ważne w życiu Kościoła. To nie jest temat teoretyczny, że rozważymy go sobie i on nie ma zastosowania. Jest to temat, który bardzo mocno dotyka i ma zastosowanie w ramach naszego Kościoła, a może być tak też, że w życiu każdego z nas kiedyś ten temat stanie się tematem po prostu ważnym, nam bliskim i tematem osobistym. Można powiedzieć, że łatwo jest mówić o uzdrowieniu, kiedy nic człowiekowi nie dolega. Ale no, jak wiecie, każdemu z nas może się zdarzyć coś, że zacznie nam coś dolegać. No, bo tak jest nasza ta fizyczność, nazwijmy to, tego eonu, tego wieku. Więc drodzy, to będzie główny temat mojego słowa, ale chciałbym wprowadzając zacząć od listu do Efezjan, rozdział 4, wersety od 11 do 13. Chcę też na coś zwrócić uwagę, zanim już stricte zacznę zajmować się tym tematem w Piśmie Świętym. List do Efezjan, 4 rozdział, od 11, 3 wersety mówią nam w ten sposób, posłuchajmy, i On ustanowił, tu jest mowa o Chrystusie, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Bogaty tekst, ale ja zwracam uwagę na werset 13, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. Dojdziemy wszyscy do jedności wiary. Co tutaj oznacza termin jedność wiary? Jedność wiary oznacza, że będziemy wierzyć w jeden sposób. Będziemy mieli jedno zrozumienie tego, o czym mówi Bóg. I chcę powiedzieć, że jedność wiary w sprawie uzdrowienia ma też ogromne znaczenie. Dlaczego? Mianowicie dlatego, że jedność wiary wpływa na skuteczność naszych modlitw. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli tą zależność, że jedność wiary wpływa na skuteczność modlitw, które zanosimy do Boga w kwestii chociażby uzdrowienia, bo teraz będę o tym temacie mówił. Ale jedność wiary w ogóle wpływa na wszelką skuteczność modlitw zanoszonych do Boga w jakimkolwiek sprawie. Tak jak małżeństwo na przykład nie ma ze sobą porozumienia i nie mają jedności w jakiejś tam sprawie, to jak ich modlitwy mogą być przed Bogiem skuteczne? Musimy to zauważyć, zobaczyć w Biblii. Dlatego jest tu powiedziane, że Bóg ustanawia ludzi, którzy usługują po to, abyśmy doszli do jedności wiary, a więc to nie jest coś, co jest automatyczne, coś, co jest od razu nam dane, że my się nawracamy, jesteśmy w ramach jednego kościoła i już mamy jedność wiary. Możemy powiedzieć, no i mamy jedność w tym, że Jezus jest naszym Zbawicielem. Ale tu jest powiedziane, abyśmy doszli, więc jest to proces dochodzenia. Ja bardzo mocno się zastanawiam, jak to jest możliwe, abyśmy w różnych tematach dochodzili do jedności wiary, bo przecież spektrum poglądów, jakie prezentujemy, jest dosyć duże. Ale to spektrum poglądów, można powiedzieć, że różnorodność ubogaca, ale w sprawach, w których stajemy w modlitwie, to nie chodzi o to, żebyśmy nie mieli różnych poglądów, ale kiedy stajemy w modlitwie, żebyśmy mieli jedność wiary w sprawach, które do Boga zanosimy. Posłużę się takim przykładem człowieka sparaliżowanego, którego ludzie czy jakieś przyjaciele przynieśli do Jezusa. Nie wiem, czy pamiętacie ten opis Ewangelii Mateusza, 9 rozdział. Tego już nie szukajcie, ja to zacytuję. Później możecie sobie to odszukać w domach. Wersety od 1 do 3. Oni rozebrali dach, spuścili tego człowieka przed Jezusa, będącego w domu nauczającego. I tam jest powiedziane, a kiedy Pan Jezus ujrzał wiarę ich. Tam jest powiedziane to słowo, ujrzał wiarę ich. Dla mnie to jest ilustracja jedności wiary. Ci ludzie wszyscy, którzy przynieśli tego sparaliżowanego i ten człowiek sparaliżowany, oni mieli tę jedność wiary polegającą na tym, że jeżeli ten człowiek dostanie się w pobliże Jezusa, że po prostu zostanie tam spuszczony, to coś się w jego życiu zmieni. Pan Jezus zobaczył, że ci ludzie są pełni wiary. To nie było tak, że jeden mówił, a to nic nie da, drugi mówił, a może spróbujmy, a trzeci mówi, no słuchajcie, no pomogę wam, bo widzę, że się męczycie. A czwarty mówi, ja wierzę, że coś z tego będzie. To nie była taka postawa, że każdy z nich prezentował różną postawę, no ale trzeba człowiekowi pomóc, więc my go przyniesiemy i go tam. Oni byli tacy przepełnieni tą ufnością, że Pan Jezus ujrzał wiarę tych ludzi, ujrzał tego wiarę sparaliżowanego tak, że powiedział, człowieku, odpuszczone są twoje grzechy. A dalej, jak wiecie, finał był tego, że on został uzdrowiony. Pan Jezus spojrzał na grupę i ja muszę wam powiedzieć, że zaczyna to być bardzo mocne w moim sercu, że Pan Jezus zaczyna patrzeć i patrzy na nas jako na swoje ciało. Patrzy na nas jako na swój Kościół. To nie jest tak, że jest jakaś grupa modlących się ludzi, powiedzmy tutaj z przodu. A zauważcie, my się coraz częściej modlimy o ludzi chorych na nabożeństwie. To nie jest tak, że jest jeden brat czy drugi brat i oni się tutaj będą z przodu modlić, bo Pan Jezus patrzy na Kościół jako na swoje ciało. I to ma znaczenie, naprawdę, to ma znaczenie, abyśmy dochodzili do jedności wiary także w kwestii uzdrowienia. Bo jeśli prezentujemy bardzo różne, wykluczające się nawzajem poglądy, no to wtedy trudno jest uzyskać to, co Bóg by chciał widzieć w swoim Kościele, widzieć w swoim ciele. Jak powiedziałem, to jest proces, to się nie dzieje od razu. Może jeszcze jeden przykład, czy taki argument chcę podać z Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, wersety od 19 do 20. Pan Jezus powiedział, a jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swoje prośby. I znów jest tutaj mowa o czymś, co możemy nazwać jednością wiary. Uzgodnili, byli jedno w tym, otrzymają od Ojca, który jest w niebie. To ma swoje przełożenie i to ma swoje ogromne znaczenie, jeśli chodzi o skuteczność naszych modlitw, modlitw zanoszonych przez Kościół, przez ciało Chrystusa, naszych wspólnych modlitw. A jak powiedziałem, my się na zgromadzeniach, na nabożeństwach tutaj, czy na spotkaniach modlitewnych modlimy o bardzo różne rzeczy. Modlimy się razem. To nie są tylko modlitwy pojedynczych osób, że każdy z nas stanowi jakąś indywidualność i każdy z nas się modli do Boga, a ta modlitwa brata czy siostry to już zupełnie odrębna modlitwa, to jest modlitwa już jego indywidualna. Zobaczmy to, że jeżeli mówimy i Boże Słowo wyraźnie podkreśla, że jesteśmy ciałem Chrystusa, to ciało ze sobą jest połączone, powiązane, współdziała, zasila się wzajemnie, także tworzymy pewną wspólną atmosferę, atmosferę wiary lub atmosferę niewiary. Albo się nasze poglądy wewnątrz wykluczają tego ciała, albo są jakieś zbieżne. I to, jeszcze raz powtarzam, ma swoje przełożenie na skuteczność naszych modlitw zanoszonych do Boga. Dlatego list do Efezjan mówi, abyśmy doszli do jedności wiary. I teraz jest takie pytanie, w jaki sposób do tej jedności wiary dojść, bo to jest ważne pytanie i nie wiadomo, jak to osiągnąć, biorąc pod uwagę spektrum naszej indywidualności, sposobu myślenia, patrzenia, jak do tego dojść, co zrobić, czy jest to w ogóle wykonalne, możliwe, abyśmy byli w tym procesie dochodzenia do jedności wiary. Ja mam tylko jedną odpowiedź na to, że ta jedność wiary może zostać zbudowana poprzez Boże Słowo i działanie Ducha Świętego. Nie ma żadnego innej możliwości przekonywania się nawzajem do swoich racji. Po prostu ta jedność wiary jest budowana poprzez fundament Bożego Słowa, więc ważne jest, aby ten fundament Bożego Słowa był właściwie założony. Abyśmy naszą wiarę mogli oprzeć o ten sam fundament. Jeżeli naszą wiarę oprzemy o ten sam fundament, a to znaczy, że jesteśmy na tym samym fundamencie budowani, to ta jedność będzie coraz bliższa. Będziemy coraz bardziej dochodzić do tego. Więc, jak powiedziałem, chcę wrócić i chcę oprzeć to moje rozważanie o Słowo Boże, bo tylko ono może zbudować fundament jedności, aby nasze modlitwy zanoszone do Boga nabrały nowego wymiaru w ramach Kościoła. Proszę, siostry, my naprawdę mocno tego potrzebujemy. Aby nasze modlitwy stawały się coraz bardziej skuteczne przed Bogiem. Aby Pan Bóg mógł wysłuchać naszych wołań, naszych próśb. Aby mógł zobaczyć nasze posty. I bo my to nie robimy po to, żeby się Bogu w jakiś sposób przypodobać, ale robimy to w obliczu potrzeb i problemów, z którymi się stykamy, z którymi mamy do czynienia. I ja głęboko w to wierzę, że te rzeczy mają swoje rozwiązanie w Bogu. Nie w nas, ale mają swoje rozwiązanie w Bogu. A Kościół ważny jest, aby w tym zrozumieniu dochodził do tym, o czym mówię, do tego, o czym mówię, do jedności wiary. I drodzy, teraz spróbujmy sobie zadać takie pytanie, czy spróbujmy się zmierzyć z tematem źródło choroby, albo mówiąc tak bardzo prosto, kto jest autorem choroby, od kogo choroba pochodzi. Można powiedzieć, to takie jedno, bym powiedział, z łatwiejszych pytań w tym temacie. To jest jedno z łatwiejszych pytań w temacie w ogóle choroby i uzdrowienia. Więc kto jest autorem choroby, z czego ona się wzięła, z czego ona pochodzi. I drodzy, próbując odpowiedzieć na to pytanie, chcę się odnieść przede wszystkim do osoby Jezusa Chrystusa. Dlatego, że uważam, że Jezus Chrystus jest najpełniejszym objawieniem Ojca. Najpełniejszym objawieniem Ojca, czyli jest najpełniejszym objawieniem natury Bożej, jest najpełniejszym objawieniem tego, kim Bóg w swojej istocie jest. W Nim mieszkała cieleśnie pełnia boskości. Pełnia boskości. Chrystus jest pełnym objawieniem tego, kim jest Bóg Ojciec w swojej istocie i w swojej naturze. I to pokierowało mnie do takiego myślenia, żebym sobie zadał pytanie, jeżeli pytam się o źródło choroby, to próbuję odpowiedzieć, komu Jezus przypisywał chorobę. Spróbujmy w ten sposób popatrzeć. Jeśli Jezus jest objawieniem Ojca, to czytając Ewangelię, czytając Pismo, spróbujmy zobaczyć, komu Jezus przypisał źródło i pochodzenie choroby. Komu? Były takie sytuacje, gdzie Jezus odniósł się do tej kwestii. Odnosił się do tej kwestii. I ja spróbuję wam pokazać dwie takie, moim zdaniem, ewidentne sytuacje, kiedy Jezus odnosi się do źródła choroby, a później jeszcze to szerzej skomentować. Pierwszy fragment to jest Ewangelii Jana z rozdziału 5, kiedy mamy do czynienia z sytuacją chorego przy sadzawce, przy Beteździe, tak się nazywała ta sadzawka, to jest 5 rozdział Ewangelii Jana, tam się dowiadujemy, że ten człowiek od 38 lat leżał przy tej sadzawce, czy od 38 lat był chory, a od ilu lat leżał przy tej sadzawce, to może nie do końca wiemy, ale od tak długo był chory, praktycznie się nie poruszał, albo poruszał się bardzo wolno. Nie wiem, czy był w stanie się poruszać o własnych siłach, bo chodziło o to, że on nie był w stanie się dostać do tej wody, inni przed nim wchodzili, więc to była dosyć poważna choroba. Pan Jezus spośród tego tłumu leżących zobaczył jego, zobaczył właśnie tego człowieka. I jak wiemy, Pan Jezus mu powiedział, weź swoje łoże i chodź, uwolniony jesteś od... Ja tu teraz nie cytuję dosłownie, bo mówię z pamięci. W każdym razie Jezus go uzdrowił. I w wersecie 14 Pan Jezus go ponownie spotyka i mówi tak. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. I ja rozumiem, że Pan Jezus tutaj powiązał chorobę i inne nieszczęścia, aby ci się coś gorszego nie stało, a więc chorobę i inne nieszczęścia powiązał z grzechem. Te dwie rzeczy ze sobą zostały powiązane. Próbował wytłumaczyć temu człowiekowi coś i próbował tego człowieka przez czymś oszczec. I dla mnie jest to pierwsze wskazanie, nie jedyne w Bożym Słowie, ale pierwsze wskazanie z ust Jezusa, które pokazuje, że istnieje powiązanie, połączenie pomiędzy grzechem i chorobą. I gdybyśmy teraz cofnęli się do Edenu i spojrzeli szeroko na kwestię grzechu i choroby, to byśmy musieli zobaczyć, że kiedy człowiek został stworzony w Edenie, to tak naprawdę możemy widzieć tego człowieka, że on był przeznaczony do życia wiecznego. Do życia wiecznego. Tam było drzewo także życia w Edenie i człowiek mógł to, z tego drzewa życia spożywać i żyć wiecznie. W Edenie rosło drzewo życia i tam jest wręcz, nawet Bóg mówi, żeby teraz nie zjadł drzewa życia i nie żył wiecznie. Mógł, człowiek był stworzony do wiecznego życia, więc jego ciało, to ciało przed upadkiem nie podlegało chorobie i nie podlegało zniszczeniu. Mogło być odżywiane owocem drzewa życia i żyć na wieki. Więc drodzy, to co my dzisiaj rozumiemy pod pojęciem choroba, to pojawia się w momencie, kiedy Adam i Ewa owoc poznania drzewa dobra i zła spożyli i wtedy zatrzymał się ten proces śmierci, szeroko rozumiany proces śmierci, bo dotyczy to śmierci i duchowej, dotyczy to też śmierci naszych ciał, rozumiemy, to też jest proces śmierci i dotyczy to w konsekwencji śmierci wtórnej, czyli wiecznego potępienia. Na pewno umrzecie, to słowo ma ogromno szerokie znaczenie. I jeśli mówimy o chorobie tylko tutaj w tym kontekście, to chcę wam powiedzieć, że istnieje związek pomiędzy grzechem w Edenie a chorobą. I zobaczcie, już od tamtego czasu Pismo Święte nam mówi, że nasze ciała są jakie? Są słabe. Czy Boże Słowo używa takiego terminu słabe ciała? Używa terminu grzeszne ciała? Używa terminu śmiertelne ciała? Używa porównania do namiotu, że ten nasz zewnętrzny namiot się kiedyś co? Rozpadnie, zużyje się zewnętrzny namiot. Inaczej jest, w innym miejscu jest powiedziane, że ten zewnętrzny nasz człowiek co robi? Niszczy, a więc zobaczmy, że ten proces słabości naszych ciał rozpoczął się w momencie, kiedy Adam i Ewa zjedli owoc poznania, z drzewa poznania dobra i zła. Rozpoczął się proces słabości naszych ciał. I my tego doświadczamy. Wystarczy, że ktoś na nas kichnie i może się okazać, że to kichnięcie już może spowodować w nas jakiś rodzaj choroby lub jakiś rodzaj infekcji. Albo pójdę do lodówki, wyciągnę sobie zimne mleko, a czasami, gdy jest taki upał, to mam ochotę to zrobić. Naleję sobie do szklanki i tak jak w dzieciństwie, w młodości wypiję, ale kiedyś mogłem to wypić i nic mi nie było. A dzisiaj, gdybym w piątek wypił sobie szklankę zimnego mleka z lodówki, to dzisiaj bym ani słowa nie powiedział. Ja już od piątku nie piję mleka zimnego z lodówki. Bo wiem, że mnie od razu złapie i od razu będę miał problem z gardłem. Nie będę w stanie wam nic do was powiedzieć. Pilnuję się, żeby w niedzielę móc coś powiedzieć do was. To jest słabość naszego ciała. Wychodziłem z wanny i się uderzyłem w umywalkę tak pod kolanem. Cały tydzień mnie bolało. Cały tydzień. No to jest słabość ciała, tego ziemskiego, ludzkiego ciała. A więc te wszystkie słabości i wiele chorób ma swój związek właśnie w grzechu w Edenie. Gdybym miał dalej kontynuować ten temat, to muszę też powiedzieć, że ten związek jest jeszcze głębszy, bo to nie jest tylko taki związek, że ogólnie obejmuje, że nasze ciało stało się słabe po upadku, ale gdybyśmy głębiej patrzyli w Boże Słowo, to byśmy zobaczyli, że też istnieje związek pomiędzy chorobą a naszymi własnymi grzechami. To jest już nowy aspekt, bo ta słabość dotyczy wszystkich ciał ludzi, ale też istnieje aspekt, że grzech indywidualny może sprowadzić do naszego życia także chorobę. A ile jest chorób na przykład przenoszonych w grzeszny sposób? Czy mam o tym mówić? Chyba to wszyscy wiemy, jak grzech, nawet na świecie, ile grzechów jest, ile chorób jest przenoszonych w wyniku grzechu, chociażby grzechów seksualnych. Czy nie jest tak, że grzech nie powoduje choroby, nie rozmnaża się to? Przecież to jest oczywiste, udowodnione, że tak jest. A więc, drodzy, szeroko pojęty grzech spowodował po prostu słabość ciała, ale także osobiste nasze grzechy sprowadzają chorobę, mogą sprowadzać chorobę do naszego życia. I drugą ważną rzecz, którą powiedział Pan Jezus, to jest sytuacja z Ewangelii Łukasza z 10 rozdziału. Jesteśmy teraz w Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, i tam mamy kobietę w synagodze, która była pochylona. Pamiętacie pochyloną kobietę w synagodze, którą Jezus uzdrowił? To jest rozdział 10, wersety od 13 do 17. Ja, oszczędzając czas, no, to jednak nie jest Ewangelia Łukasza. Przynajmniej ja nie znalazłem tego w Łukasza w 10 rozdziale. To może jest inny rozdział. O, jest rozdział 13. Ewangelia Łukasza, rozdział 13. Pomijając, przechodzimy do wersetu 16. Bo uczeni w piśmie zarzucali Jezusowi, że w sabat uzdrowił tę kobietę. I w rozdziale, w wersecie 16 czytamy: a czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? Zobaczcie, Pan Jezus tutaj też wypowiedział się na temat źródła tej choroby. W tym momencie wypowiedział się na temat źródła tej choroby, powiedział: a czy tej kobiety, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało uwolnić w dzień sabatu? A kiedy byśmy jeszcze przeszli do Dziejów Apostolskich, do 10 rozdziału, to mam jeszcze takie szersze wyjaśnienie. Werset 30 mówi nam tak. 10 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 38 mówi tak. To Piotr mówi w swoim kazaniu o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. I tutaj słowo opętany może nas troszeczkę wprowadzić w błąd, bo tak patrząc w tekst grecki, tam nie jest użyte słowo opętany. Klasyczne słowo opętany jest inne i w innych miejscach Nowego Testamentu występuje, ale tu jest użyte słowo, które mówi w ten sposób: Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy byli pod mocą diabła. Jak chodził, czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich, którzy znaleźli się pod mocą diabła. Czy tej kobiety, którą szatan związał, nie należało wyzwolić, uzdrowić w dzień sabatu? I zobaczmy, jest to drugie odniesienie się Jezusa do kwestii pochodzenia choroby. Pan Jezus tutaj wyraźnie wskazuje, Boże Słowo nam wyraźnie wskazuje, że tym kolejnym, drugim źródłem jest szatan i jego dzieła. Może, żeby nie rozwijać, zamknę to w tym momencie. A więc Pan Jezus, kiedy się w ogóle ustosunkowywał, kiedy w ogóle zajmował się tym tematem, bo też zobaczmy teraz trzecią rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że była cały szereg chorób, gdzie Pan Jezus w ogóle nie zajmował stanowiska w kwestii pochodzenia tej choroby. W ogóle nie wypowiadał się na ten temat. Po prostu była taka sytuacja, że spotykał się z człowiekiem chorym, a Pan Jezus spotykał się z wieloma chorymi. Można powiedzieć, on był cały czas otoczony chorymi ludźmi. Pan Jezus był cały czas otoczony chorymi ludźmi i on nie w każdym przypadku ustosunkowywał się do źródła tej choroby. Znajdujemy wiele sytuacji, że Pan Jezus w ogóle nie wspomina o tym, ja bym powiedział więcej, w ogóle się tym tematem nie zajmuje. W niektórych przypadkach wspomniał te, co wam podałem, podał źródło, a w niektórych w ogóle nie wskazał, więc można powiedzieć, to w tym momencie aż nie miało takiego wielkiego znaczenia. Natomiast wiemy o jednej rzeczy, że Pan Jezus, kiedy spotykał się z ludźmi chorymi, to jest często powiedziane, czy w niektórych przypadkach jest powiedziane, że został, że zdjęty litością. Pan Jezus popatrzył na człowieka trędowatego i tam jest użyte słowo i zdjęty litością. Czyli co? Patrząc na człowieka chorego, Pan Jezus widział cierpienie tego człowieka i był przesiąknięty współczuciem, był przesiąknięty litością do tego człowieka. Więc kiedy spróbujemy to podsumować, to po pierwsze Pan Jezus wskazał na źródło choroby jako grzech, po drugie wskazywał na źródło choroby jako przeciwnika szatana i były trzecie sytuacje, w których w ogóle nie określał źródła choroby, tak jak w przypadku setnika czy innych, po prostu poszedł i co zrobił? I uzdrowił tych ludzi. Poszedł i uzdrowił, nie rozwijając kwestii pochodzenia. I mam do was takie pytanie, też sam sobie zadaję to pytanie. Czy Pan Jezus we wszystkich Ewangeliach, jakie znajdziemy, wskazał kiedyś na źródło choroby Ojca w niebie? Czy Pan Jezus kiedykolwiek wskazał, jak powiedziałem, w niektórych sytuacjach określał, w niektórych nie określał, ale czy kiedykolwiek, w jakimkolwiek przypadku w Ewangeliach Pan Jezus bezpośrednio wskazał na Ojca jako źródło choroby. Przeczytajcie to sobie, przestudiujcie całą Ewangelię pod tym względem. Gdyby tak było, to w tym przypadku, kiedy by Pan Jezus uzdrowił taką osobę, to co by się działo? Sprzeciwiałby się woli Ojca. Jeżeli Ojciec byłby w tym przypadku szczegółowym źródłem tej choroby, to Pan Jezus, występując przeciwko woli Ojca, gdyby On był bezpośrednim autorem, sprawcą tej choroby, to Pan Jezus by występował przeciwko woli Ojca. I wiem, co mówię. Możemy mieć, próbować mieć swoje zdanie, ale jestem odpowiedzialny za słowa, które wypowiadam z tej kazalnicy. Pójdźmy dalej w rozważaniach. Bóg, jak powiedziałem, Jezus nigdy nie wskazał na Ojca jako na źródło choroby. Nigdy tego nie wskazał. A więc teraz zadam trudniejsze pytanie z tej kategorii troszeczkę trudniejszych pytań. Bóg w takim razie dobrze, czy Bóg nie jest, jeżeli Bóg nie jest autorem i źródłem choroby, to czy w takim razie Bóg może ukarać kogoś chorobą? Teraz jesteśmy dalej. Że Bóg nie jest autorem i źródłem choroby, to widać na podstawie objawienia natury Bożej w Jezusie Chrystusie, na tyle przypadków, które są opisane w Ewangeliach. Bo to nie jest jeden przypadek, że jest opisane jeden, dwa czy trzy przypadki. Na tyle przypadków opisanych nie ma wskazania u Jezusa nigdy na Ojca. Nigdy. Natomiast jeśli Bóg nie jest źródłem i autorem choroby, to czy Bóg może kogoś ukarać chorobą? Wiecie, i tu się uruchamiają nasze sposoby, różne sposoby myślenia. Może ktoś zapytać, a co na przykład z Egiptem? Wiecie, mamy plagi egipskie, tam na przykład mamy między innymi wrzody, tak? I mamy śmierć pierworodny. Mamy Boga, wrzody i śmierć pierworodny. Czy może być jakieś rodzaje chorób, które pojawiły się w Egipcie. I myślę, że najlepszym komentarzem, aby spróbować na to odpowiedzieć, to będzie druga księga Mojżeszowa, rozdział 15. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 15, werset 26. Przeczytajmy ten fragment. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu Pana, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga Twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bo ja Pan, twój lekarz. I wiecie, i to nasze tłumaczenie mogłoby sugerować w ten sposób, czy podawać nam takie zrozumienie, że tu jest powiedziane, że żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie. Czyli jaka jest sugestia tego tłumaczenia? Jaka jest podpowiedź w tym tłumaczeniu? Podpowiedź jest taka, że Bóg po swojej mocy zesłał choroby na Egipt. Dotknął Egipt chorobą, więc plaga wrzodów to coś, co bezpośrednio sprawił Bóg. Śmierć pierworodnych było coś, co bezpośrednio sprawił Bóg. Czyli można powiedzieć, on był tym autorem, albo można pójść dalej, wykonawcą, czy ktoś z jego, nie wiem, świty był wykonawcą tych dzieł. Ja sobie pozwoliłem skserować tekst Biblii Hebrajskiej w tym miejscu. Nie będę go wam dawał do czytania, bo Biblię Hebrajską czyta się od troszeczkę inaczej, jest trudniej do przeczytania to. Ale jest to tłumaczenie interlinearne Biblii Hebrajskiej. Czy można powiedzieć dosłowne tłumaczenie Biblii Hebrajskiej? Chcecie usłyszeć, jak to brzmi tutaj? To brzmi w ten sposób. No niestety muszę troszeczkę poszukać, jak się to tłumaczy. Dobrze. A więc pomijam cały ten werset, jeżeli będziesz jego ustanowień i ta końcówka. To żadna choroba, którą dopuściłem na Egipt, nie dopuszczę na ciebie, bo ja jestem Jahwe, lekarz. To później do wglądu oddaję. Takie jest bezpośrednie tłumaczenie wyrazów hebrajskich. To jest troszeczkę inaczej, niż to jest powiedziane. W naszym tekście jest powiedziane, że żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, a tu jest powiedziane, że żadną chorobą, którą dopuściłem na Egipt, nie dopuszczę na ciebie, bo ja jestem Pan Bóg, twój lekarz. I to jest subtelna różnica, ale uważam, że pewna różnica jest zawarta w tej myśli. Kiedybyśmy na przykład rozważyli sytuację Hioba, ja myślę, że to jest coś zbieżnego, chociaż kontekst jest zupełnie inny, bo tu jest człowiek sprawiedliwy, a tam jest grzeszny Egipt. To zauważmy, że w sytuacji z Hiobem była sytuacja podobna, że to nie Pan Bóg był wykonawcą i bezpośrednim sprawcą nieszczęść Hioba i choroby Hioba. Pan Bóg był jedynie tym, który co zrobił? Dopuścił tą sytuację, a kto był katem, kto był wykonawcą? Zobaczmy, że tutaj jest wyraźnie, że w przypadku Hioba był szatan wykonawcą tych dzieł. Jest powiedziane, że to szatan dotknął Hioba chorobą. Bóg był ten, który do tego dopuścił. I w tekście tutaj, kiedy jest komentarz do plag egipskich, bo Biblia się komentuje sama, to znaczy mamy jakieś wydarzenie w Biblii i my musimy znaleźć do tego wydarzenia komentarz. W Biblii nie starać się nasz komentarz do tego włożyć i zrobić nasz komentarz, ale Biblię skomentować za pomocą komentarza biblijnego. I tu jest komentarz biblijny do wydarzeń w Egipcie. I Biblia komentuje w ten sposób, że Bóg mówi, że żadną chorobą, którą dopuściłem na Egipt, nie dopuszczę do ciebie, bo ja Pan Bóg twój lekarz. I to jest jedno z imion Boga, Jahwe, Rapha, czyli Pan Bóg lekarz. I już teraz nie chcę się posługiwać, powiedzmy, takimi argumentami czysto ludzkimi. Tylko czysto ludzkimi argumentami, bo mógłbym pójść w tym kierunku, że mógłbym powiedzieć, czy lekarz, Pan Bóg lekarz, może kogoś, nie wiem, komuś dawać chorobę. Bo zostawmy ten sposób argumentacji, bo to myślę, że moglibyśmy się zapętlić. Ale chcę powiedzieć tak, że jeśli patrzymy na Pismo Święte całościowo i widzimy Pana Boga jako lekarza, to w większości, czy zdecydowanej większości przypadków Bóg jest pokazany jako ten, który uzdrawia. Bóg jest przedstawiony jako ten, który leczy, a Jezus jest najlepszym tego wyrazem, objawieniem. A jeśli pojawiają się jakieś sytuacje na zasadzie kilku zaledwie sytuacji w Piśmie Świętym, a musimy zobaczyć, jaka jest skala, jaka jest proporcja sytuacji, kiedy Bóg występuje jako lekarz, a jaka jest sytuacja, jaka jest proporcja sytuacji, kiedy jest dopuszczona choroba. To nie jest równorzędne, że jest tyle samo sytuacji. W przypadku Jezusa to jest zupełnie ta proporcja zachwiana. Jezus występuje jako lekarz, objawia Boga lekarza. Ja jak już pozwalam sobie na pewną odwagę w tym, co mówię, myślę, że my jesteśmy jakoś ukształtowani w sposobie myślenia. I muszę wam powiedzieć, że ja byłem przez wiele lat ukształtowany w sposobie myślenia. Wiele lat byłem ukształtowany, zaprogramowany w sposobie myślenia, czytając pewne fragmenty Pisma. Rozumiałem już je tak, jak je rozumie się od lat. Nie zadawałem sobie może takiego głębszego trudu, żeby coś zbadać, żeby się czymś zająć, żeby do czegoś dogrzebać się, żeby spróbować coś więcej zrozumieć z tych spraw. Chcę wam powiedzieć, że na dzisiaj bałbym się przypisać Bogu bezpośrednio, że On jest autorem bezpośrednim i sprawcą choroby. Bałbym się przypisać. Wierzę w to, że Bóg może dopuścić chorobę. Bo można zadać takie pytanie, czy Bóg może się posłużyć chorobą. Przecież Bóg jest wszechmogący, Bóg może wszystko. Słuchajcie, to są takie pytania, że stawiając kogoś tym pytaniem, stawiacie go pod ścianą. Bo przecież z drugiej strony wiemy o suwerenności Boga. I ja chcę to naprawdę równoważyć, co mówię. ale chcę, żebyśmy zobaczyli naturę Boga objawioną w Jezusie Chrystusie. To jest fundamentalne, zobaczyć Boga objawionego w Jezusie Chrystusie, jak Jezus podchodził do kwestii choroby, jak Jezus wskazywał na źródła choroby, jak Jezus traktował chorych. Jak Jezus traktował chorych? On się pochylał nad chorymi. A Jezus był bezpośrednim wyrazicielem woli Ojca. On się pochylał, On współczuł. Miał serce złamane, był pełen miłosierdzia. Byli ludzie, których nikt nie chciał mieć z nimi do czynienia. Byli odepchnięci, wyrzuceni. Jezus był jedyny, który się zbliżał i pochylał nad tymi ludźmi. To było wyrażenie, tak naprawdę wyrażał, jakie jest serce Boga, bo jak mówimy o Jezusie, pełnia boskości w Nim, to On wyraża serce Boga, naturę Boga wobec tych wszystkich spraw. Więc drodzy, podsumowując, ja bym się bał przypisać bezpośrednio chorobę Bogu. Mogę powiedzieć tak, że są sytuacje, ten temat oczywiście z punktu etyki jeszcze można by rozwinąć, bo co to jest dopust w ogóle? Bo my myślimy, że dopust to jest coś takiego, że Bóg w niebie mówi, a ja dopuszczam i to się dzieje. Dopust ma także związek bardzo mocny z tym, którego coś spotyka. Dopust ma związek także z tym, którego to spotyka. Mianowicie, kiedy sytuacja jest taka, może to zilustruję, jeżeli ktoś na przykład trwa w grzechu, to sytuacja jest taka, że Bóg może do tej sytuacji dopuścić co? Dopuścić chorobę. Jest dopust, ale ten dopust nie wziął się tak, że Bóg sobie pomyślał, siedzi w niebie i mówi, a ja temu dopuszczę chorobę, tamtemu dopuszczę chorobę, jeszcze tamtemu dopuszczę chorobę. Ten dopust Boży ma też związek z osobą, wobec której to jest dopuszczane. Więc to nie jest tak, że to jest taki dopust zupełnie, że Bóg sobie sam wybiera i po prostu decyduje, co i jak. Te dopusty Boże i wola człowieka mają ze sobą pewne powiązanie. Są w pewien sposób związane. Oczywiście ja nie wykluczam takiej sytuacji, jak powiedziałem na początku, że generalnie ciała po upadku są słabe i skłonne do choroby. To też musimy wiedzieć. Po prostu ciało po upadku jest słabe i skłonne do choroby. Natomiast myślę, że to byłoby, przynajmniej ja na tym etapie nie odważyłbym się przypisywać Bogu bezpośrednio że On jest sprawcą czegoś. Wręcz przeciwnie, no wtedy powstaje pytanie, no to po co wtedy chodzić do lekarza? Jeżeli Bóg ci zesłał daną chorobę, Bóg ci dał tą chorobę, to jeżeli idziesz do lekarza, to w pewnym sensie podejmujesz taką decyzję, że się sprzeciwiasz temu, co Bóg zesłał do twojego życia. No to powinieneś to nosić jako krzyż całe życie. A dlaczego naturalną naszą reakcją jest, że gdy pojawia się choroba, to co robimy? Albo się modlimy, albo idziemy do lekarza. No rozumiemy, że Bóg chce nam w tej sprawie pomóc. Dlaczego? No nie tak reagujemy. Nie jak reagujecie, gdy jestem chory? No to mówię, Bóg mi zesłał tą chorobę, więc ja ją przyjmuję i nie reaguję, nic nie robię. Czemu podejmujemy jakieś działania albo w stronę medycyny, albo w stronę modlitwy? To znaczy, że akceptujemy to, uznajemy, może nie mamy tego zdefiniowanego w naszym umyśle, ale podejmujemy działania, których celem jest zmierzanie do czego? Do zaradzenia tej sytuacji. To jest normalnie wkodowane w naszą wnętrze jest wkodowane, że gdy się mi coś dzieje, to podejmuję działania, żeby temu zapobiec, zaradzić. Więc drodzy, może nie rozwijając tego, myślę, że chyba wystarczająco dużo powiedziałem na ten temat, żebyśmy mogli sobie to przemyśleć, to poukładać w naszej głowie. Jakie jest miejsce Boga w tym wszystkim? Jakie jest miejsce grzechu i upadku tego, że mamy słabe ciała? Jaka jest rola diabła w tym wszystkim? Że tutaj jest źródło, główne źródło wszelkich nieszczęść, bo Bóg nie jest źródłem nieszczęść. Natomiast Bóg dopuszcza nieszczęścia. Katem rozumie, że kat to już jest zupełnie coś innego. Oddał go katom. Bóg może oddać kogoś katom, ale on sam katem nie jest. To też on może oddać, ale on nie jest katem. Więc tutaj jest ta kwestia tego wykonawstwa. Drodzy, i teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli jeszcze na kilka tekstów, gdzie Jezus jest przedstawiony jako lekarz. Już wiem, że nie zdążę powiedzieć całości tego, co przygotowałem, też nie chcę przedłużać, ale czytaliśmy o tym, że Pan Bóg jest lekarzem i teraz przeczytajmy jeszcze te kwestie, że Jezus wyrażał naturę Ojca i On się pokazał jako lekarz. Ewangelia Mateusza, rozdział 4, wersety 23-24. W Nowym Testamencie jest 5 tekstów, które taki bardzo jednoznaczny sposób pokazują Jezusa jako lekarza szeroko rozumianego. Pierwszy tekst Ewangelia Mateusza, 4 rozdział 23-24. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii i przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzani różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a on uzdrawiał ich. I szły za nim liczne rzesze z Galilei, z Dziesięciogrodziu, i z Jerozolimy, i z Judei, i z Zajordania. I ten tekst mówi o tym, że Jezus głosił Ewangelię o Królestwie, uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc, przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli, a On ich uzdrawiał. Takie są określenia tutaj powiedziane. Więc chcę, żebyśmy zobaczyli jedną rzecz. Pan Jezus w swojej służbie uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Można powiedzieć, że dzisiaj nie istnieje taki zakres chorób, który Pan Jezus nie byłby gotowy, ja powiem, nie wiem, że mógłby, nie byłby gotowy uzdrawiać. Wszelki rodzaj chorób, wszelki rodzaj niemocy, nawet choroby cywilizacyjne, czy te, które się pojawiły dopiero w naszym stuleciu, czy w stuleciu poprzednim, Pan Jezus uzdrawiał wszelką chorobę, wszelką niemoc. Do Niego przychodzili wszyscy, którzy się źle mieli i czytamy, że zostali uzdrowieni. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, 15 wersecie jest powiedziane tak. A gdy się o tym Jezus dowiedział, odszedł stamtąd, iż szło za Nim wielu i uzdrowił ich wszystkich. Bardzo proste zdanie. Gdy się Jezus o tym dowiedział, odszedł stamtąd, iż szło za Nim wielu i uzdrowił ich wszystkich. Nie jest powiedziane, że uzdrowił kilku z nich, uzdrowił z nich wszystkich. Ewangelia Łukasza, rozdział 6, wersety od 17 do 19. Czytamy, i stąpił z nimi w dół i zatrzymał się na równinie, również liczne rzesze uczniów Jego i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy i znad morza, z Tyru i Sydonu, którzy przychodzili, aby Go słuchać i dać się wyleczyć ze swoich chorób, a także dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani. A cała rzesza pragnęła się Go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich. Cała rzesza pragnęła się Go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich. To jest Pan Bóg lekarz. Objawiony w osobie Jezusa Chrystusa. Jezus uzdrawiał wszelką chorobę, wszelką niemoc. Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy z wiarą przychodzili do Niego. Wszystkich, którzy z wiarą przychodzili do Niego. Zobaczmy, proszę o przykład człowieka, który przyszedł z wiarą do Jezusa i odszedł z niczym. Z Ewangelii. Proszę, chcę taki przykład. Chcę zobaczyć, czy znajdziecie człowieka, który przyszedł z wiarą, z ufnością do Jezusa i odszedł z niczym. A przecież Jezus jest największym wyrazicielem tego, kim jest Bóg. I tych tekstów jeszcze są dwa. Marek, już nie będę czytał, 6 rozdział 56, Mateusz, 14 rozdział 34 do 36. Bóg objawiony jako Pan Bóg lekarz. Więc na tym zakończę. Dlatego, że musiałbym teraz wejść w rozważanie Księgi proroka Izajasza 53 rozdziału i tam jest zbudowany pewien fundament, zrównoważony fundament, kwestia zbawienia. Ale znów to by potrzeba była na to przynajmniej z 15 minut, żeby chociaż cokolwiek spróbować z tego tekstu wyciągnąć, coś z tego tekstu powiedzieć. Ja zakończę w ten sposób. Bóg nie jest autorem choroby. Pan Bóg jest lekarzem. Pan Bóg jest lekarzem. Takie jest Jego imię. I Jezus, wyraziciel Bożej woli, uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc wobec tych, którzy z wiarą przychodzili do Niego i Go o to prosili. Pan Jezus przedstawił siebie jako ten, który leczy chorych. Jak powiedziałem, może wrócę teraz do tego, co powiedziałem wcześniej na początku mojego rozważania. Powiedziałem, że aż dojdziemy do jedności wiary. Ja sobie zdaję sprawę, jaki my mamy tutaj w tej kwestii spektrum poglądowe. Jakie my w tej kwestii mamy różne podejścia i zrozumienia tej sprawy. Nie mówię tego, żeby kogokolwiek napomnieć czy oskarżyć, bo patrząc na samego siebie i na moją ewolucję, też przez wiele lat różne zrozumienia tej sprawy przechodziły przez mój umysł. Więc mogę to zrozumieć, że dzisiaj możemy być w jakimś miejscu naszego myślenia, w jakimś miejscu naszego zrozumienia. Ja postanowiłem dzisiaj w bardziej zdecydowany sposób pewne rzeczy powiedzieć. Wiecie, i zrobiłem to całkowicie świadomie. Jestem przekonany, osobiście jestem przekonany, że to, co powiedziałem, jest prawdą. W oparciu o Boże Słowo, że to, co powiedziałem, jest prawdą. Ale nie chcę jak gdyby nakładać tego przekonania na siłę komukolwiek. Ale dla mnie ważne jest to zrozumienie, że jeżeli my jako Kościół nie będziemy zmierzać do jedności wiary, to bardzo ciężko będzie nam doświadczać pośród, czy tak bezpośrednio, takich skutecznych modlitw, bo te rzeczy się na siebie przekładają. Oczywiście to nie znaczy, że one mogą zatrzymać Boże działanie, ale chcę powiedzieć tak, że nie chciałbym takiej myśli, że bylibyśmy podobni do ludzi w Nazarecie. Wiecie, jacy byli, ludzie w Nazarecie byli? Można też o tym przeczytać. W Biblii w Nazarecie są powiedziane, że Jezus tam nawet nie mógł czynić żadnego cudu. Zaledwie kilku zrobił. Dlaczego Jezus tam nie mógł czynić? Syn Boży, pełen chwały, pełen mocy. Też pytanie, że dziwił się ich niedowiarstwu. Dziwił się ich niedowiarstwu. Dziwił się, w jaki sposób oni, widząc pewne rzeczy, podchodzili. My jesteśmy taką skłonność mamy, wiecie. Bo my mówimy tak, że uwierzę, gdy zobaczę. No to nie jest wiara. W ogóle to nie jest wiara. To nie ma nic wspólnego z wiarą. Uwierzyć, gdy zobaczę. Już niepotrzebna jest w ogóle wiara. Gdy zobaczę, to nie jest potrzebna w ogóle wiara. Wiara jest potrzebna przed zobaczeniem. Tu jest potrzebna przed, na początku. Więc drodzy, dzisiaj może tyle. Zrozummy naturę Boga. Zrozummy naturę Boga. A myślę, że nam będzie łatwiej zmierzyć się z tymi sytuacjami wszystkimi, z którymi mamy do czynienia. Będzie nam łatwiej się modlić o te rzeczy, z którymi po prostu przychodzi nam się zmierzyć i o które się modlimy. Ja zakończę, ale poproszę jedną siostrę z naszego zboru, a może później jeszcze jedną osobę zobaczymy, bo my potrzebujemy, wiecie, widzieć, jak Bóg działa. A wśród nas jest siostra, którą Bóg uzdrowił z raka. Wśród nas, w naszym zborze, jest siostra, którą Bóg uzdrowił z raka. To siostra Janina. Janciu, mogę Cię poprosić? Chodź tutaj. Chyba w życiu nie stajesz za tą kazalnicą. A dzisiaj Cię poprosimy.
Gdzie? A tu. Od 8 lat chorowałem na raka. Nie wiedziałem, że to rak jest. Z tym dlatego, że mój tata miał raka i zmarł na niego. Nie poszedł do lekarza, 80 lat nie chodził do lekarza, powiedział, nie pójdzie. Także rak mu całkiem oko wygryzł. I tak umarł. No i ja wiedziałem, że to rak jest. Później syn mój też w Wągra. Dziadek wygniótł. I my sobie w tym samym miejscu i w jednym policzku, ja i syn. No to syn miał kilka operacji, 5 operacji miał i plastyczne. A ja powiedziałam Bogu, poszłam do lekarza, ale jak lekarz mnie zobaczył, mówi, pani ma raka. Się nic nie odezwałam, powiedziałam, nie? Sama od siebie już, od Boga. I zaczął mi tłumaczyć, że mi twarz wygryzie to, czy pani ma wnuki, tak dalej. Zaczął mi tak tłumaczyć, nie? No i dałem skierowanie do tej pory mam to skierowanie na operację, żeby zoperować. Po jakimś czasie przyszedł do mnie brat Jacek i też mi ten mówił, żebym się zdecydowała. Tak rozmawialiśmy, ja się zdecydowała. Ale później w nocy śpię, Bóg mówi do mnie, nie chodź nigdzie, bo ja cię wyleczę. No i Jacek dzwoni do mnie, mówi, masz wszystko załatwione. Do tego lekarza na operację. A ja mówię, niestety, ale rezygnuję. Mówię. No i chodziłam z tym rakiem sobie, nic nie robiłam, tylko zapudrowałam, tak, żeby nie... Ale później tak z ciekawość poszłam, no i dał mi to skierowanie i nie poszłam. A już nie poszłam do tego lekarza, też go muszę odwiedzić, powiedzieć mu. I poszłam do lekarki, tu do swojej przychodni i ona też mówi, pani ma raka, ale ona mi tak i mówi, operacja by się zdała. Ja mówię, raczej nie, mówię, bo już wie, jak tak mówi. I ona mówi, no to bardzo mówi. Mówi, nie to od pani zależy, ale jeszcze pani przyjdzie, to w każdej chwili panią zoperujemy. No teraz w poniedziałek poszłam do niej, nie, ona patrzy i mówi, co pani robiła? Ja jeszcze maca, nie mówi, przecież pani raka nie ma. Ja mówię, nic nie robiłam, tylko się modliłam. A nawet to pani ze świadków. Ja nie świadkowie, tylko Kościół Zielonoświątkowy. Pisała tam tak dużo, popisała i mówi, no to i mówi, jest pani wyleczona, tylko z tym, że te blizny są. Takie mówię, ale to mówi, że z biegiem czasu, żebym nic nie robiła, niczym nie smarowała, nic, bo to samo od siebie zniknie. No i tak dziękuję Bogu i modlę się. I modlę się o Lucynkę, co dzień rano, wieczór o Kazika i Małgosię, żeby też ich Bóg dotknął. No, chwała Bogu.